środku dnia.
I porozmawiamy sobie w środku dnia o tym, jak jeździmy i czy umiemy jeździć. A naszym gościem jest Marcin Talma, radca prawny, zajmujący się również wypadkami komunikacyjnymi. Oficjalnie dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu jeszcze raz.
Proszę państwa, porozmawiamy sobie w tej godzinie o między innymi zachowaniach naszych na drodze związanych z takimi zasadami niepisanymi, ale jednak bardzo często stosowanymi przez nas. I dowiemy się, myślę, jak to wygląda w takim aspekcie prawnym. No i od razu zaczniemy od konkretnego zachowania kierowców, bardzo często spotykanego na polskich drogach. Oto jadę sobie samochodem, jadę za jakimś autem i ten kierowca jadący przede mną czuję, że nie pojedzie szybciej, ale też być może czuję, że ja chcę go wyprzedzić i on zjeżdża na pobocze, jedzie tym poboczem, robiąc mi miejsce na tym prawym pasie. Jak to wygląda, panie mecenasie, z punktu widzenia prawa? Czy to jest zachowanie i czyje zachowanie jest tutaj zgodne z prawem? Czy wszystko tutaj jest zgodne z prawem?
Więc panie redaktorze, no, należałoby odpowiedzieć na to pana pytanie w ten sposób, że jest to zachowanie, tak jak pan wspomniał, bardzo często spotykane, aczkolwiek zjazd pojazdu wyprzedzanego na pobocze, często spotykany no, właściwie tutaj na drogach krajowych, tudzież też wojewódzkich czasami, no, jest zachowaniem niepoprawnym z punktu widzenia prawa, ponieważ pobocze to nie jest miejsce przeznaczone do ruchu pojazdów, tak? Wyjątkowo jest tam dopuszczony postój pojazdu w razie awarii, na przykład czy poruszać się tam może na przykład zaprzęg, rowerzysta, ale no nie pojazdy, tak?
A jeżeli to pobocze jest oddzielone od drogi linią przerywaną?
Wówczas, jeżeli jest linia przerywana, wówczas możemy sobie, że tak powiem, skorzystać z takiej możliwości i zjechać, nawet się zatrzymać, tak? Bo to jest wówczas umożliwione. Ja chciałem powiedzieć też, że ze swojej strony, że często właśnie nieznajomość takich niepisanych zasad no może rodzić sytuacje nawet tragiczne.
Jeszcze raz powtórzmy, nieznajomość niepisanych
tak,
zasad.
Niepisanych zasad. Mówimy tutaj właśnie na przykład o zjeździe na tak zwany w slangu kierowców margines, tak? Czyli jest linia ciągła, jest pobocze, ktoś zjeżdża, żeby ułatwić komuś manewr wyprzedzania.
Mhm. Czyli lepiej znać te zasady.
Jeżdżąc, lepiej znać te zasady, tak. No to... I niekoniecznie je na przykład stosować też, bo czasami może rodzić to tragiczne konsekwencje, tak?
Ma pan taki przykład na takie tragiczne konsekwencje tego niepisanego zachowania kierowców?
Nie. Mhm. Miałem taką sprawę w swojej praktyce, oczywiście z uwagi na tajemnicę zawodową nie mogę tu wszystkiego powiedzieć, ale była taka sytuacja, że kierujący, który wyprzedzał, skorzystał z tej uprzejmości innego kierowcy, który zjechał mu właśnie na to pobocze, a z kolei kierowca jadący z naprzeciwka, no jakby nie zrozumiał tych intencji, nie uciekł na swoje pobocze, no i niestety doszło do zderzenia czołowego pojazdów i był to niestety wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
Czyli zaraz, ale ten jadący z naprzeciwka wyprzedzał właśnie, tak?
Ten jadący z naprzeciwka jechał po prostu swoim pasem ruchu, tak?
To ten, któremu zrobił miejsce ten ujeżdżający, że tak powiem, na pobocze, nie jechał tym prawym pasem, tylko zjechał na lewy pas?
Częściowo jechał właśnie ten kierowca, który wyprzedzał, częściowo jechał po pasie dla ruchu przeciwnego.
Mhm. Czyli z tego wynika, że nawet jeżeli jakieś zachowanie jest niezgodne z prawem, ale jest powszechnie stosowane, to lepiej je znać, jak się dużo jeździ.
Tak, dokładnie tak.
A właściwie nawet jak się mało jeździ.
Nawet jak się mało jeździ dla własnego bezpieczeństwa, tak? Ale często na drogach widzimy, że nie każdy... Znaczy, powiem inaczej, no... Teraz zmienia się troszeczkę już ta trajektoria, no nie robi się już, ja przynajmniej nie obserwuję takich zachowań, że kierowcy, już staram się jednak nie robić tego manewru takiego, że zjeżdżam na pobocze, no bo to różnie może być konsekwencja nawet dla tego kierowcy, który zjedzie, tak, bo nie wiem, może być miękkie pobocze, złapie, obróci mnie, tak, wpadnę w poślizg, nie wiem, uderzę w przydrożne drzewo, ja mam szkodę, mogę mieć uszczerbek na zdrowiu, mogę zginąć nawet, tak?
Mhm. A proszę powiedzieć, dobra, to teraz... Ja jestem tym wyprzedzającym i mamy pierwszy telefon. Zaraz oddam panu głos, tylko dokończę ten wątek. Ja jestem tym wyprzedzającym. Ktoś mi zrobił miejsce, zjechał na pobocze prawe. Ja go wyprzedzam, wyprzedziłem i mu dziękuję grzecznie awaryjnymi.
Mhm. No nie do końca też poprawne zachowanie, a bardzo, bardzo popularne w naszym kraju. Właściwie chyba tylko w naszym kraju, bo gdzieś w Europie nie spotkałem się z takimi zachowaniami. No światła awaryjne, że tak powiem, no jak sama nazwa wskazuje, tak? Oznacza, używamy ich w sytuacjach, że tak powiem, kryzysowych, sygnalizując awarię pojazdu na przykład, czy jakiś postój w miejscu, które jest niewidoczne, więc no jest to zachowanie, też może ktoś to zrozumieć opacznie, na przykład na autostradzie, no powiedziałbym ryzykowne, tak? Dziękowania awaryjnymi.
Mylące może
Mylące,
być.
Tak.
Warto. Szczególnie jak pojedzie za mną kierowca z zachodu na przykład.
Na przykład,
tak?
Na przykład. On może odczytać, że o, jest jakieś zdarzenie, musimy hamować i zanim na przykład kierowcy mogą tego też nie zauważyć i mamy karambol, tak?
Dobrze, no to oddaję głos. Mamy już dwa telefony. Panie Krzysztofie, pan pierwszy zadzwonił, oddaję panu głos. Słuchamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. No to bardzo ciekawy temat. Ja panu powiem tak, kiedy dokładnie bodaj 22 lata temu uczyłem się, że tak powiem, jazdy w ogóle samochodem i w ogóle na egzamin, to de facto mój nauczyciel mi mówił, słuchaj, jak masz miejsce i tak dalej, zjedź na ten margines, niech sobie ciebie wyprzedzą, skoro jedziesz wolniej. I na to będę panu powiem, że no przyznam się, wie pan co, ja stosuję ten margines, ale wie pan co, w określonych warunkach, na przykład kiedy na przykład motocyklista może mnie wyprzedzić i wtedy, wie pan, nie będzie musiał zjeżdżać na ten lewy pas, a jeżeli chodzi o auta osobowe, czy tam gdzie inne właśnie takie wyprzedzanie, to wie pan co, robię ten margines, ale tylko wtedy, kiedy mam 100% pola widoczności, typu nie wiem, nie ma żadnego skrzyżowania przejścia dla pieszych, kiedy jest odcinek prosty i tak dalej, bo powiem panu tak, że jeszcze codziennie do pracy w jedną i w drugą stronę drogą krajową 92 w kierunku Pniewta, powiem panu tak, gdybyśmy sobie kierowcy, że tak powiem, uprzejmości nie czynili, to byśmy czasami w miejscu stali, bo nie ma co się oszukiwać, że
92, czyli gdyby nie te uprzejmości, korki byłyby jeszcze większe niż są.
To nawet nie chodzi o korki, tylko wypadki. Byłyby wypadki, bo tam kierowcy idą na trzeciego często, tak, tak, to się zgadza.
No, to także wie pan, no ja powiem tak, ja mówię tak, no ja to stosuję, ale mówię, jeżeli ktoś też to stosuje, to róbmy to z głową tak jak wszystko po prostu.
Zgadza się.
Mhm. Dziękuję.
Dziękuję panu za głos. Czyli ja rozumiem, pan tutaj, Krzysztof, powiedział, że on robi ten manewr, kiedy nie widzi przed sobą skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ale rozumiem, że ważne też jest to, że patrzymy, że na poboczu nic się też nie dzieje przed nami.
Tak, no musimy obserwować, mieć pewność, że na przykład, nie wiem, jakiś pieszy się na mnie porusza, tak?
Bo rowerzysta.
Rowerzysta, na przykład zaprzęg może jechać, tak, tym poboczem. No musimy zwracać na to uwagę i słusznie pan tu zauważył, bo na takich drogach krajowych, które kiedyś, jeszcze dawno, dawno temu, powiedzmy dawno, dawno, w latach 90., jak nie było jeszcze autostrad tyle w Polsce, no to te, powiedzmy, ta droga krajowa 92, 94, 91 to były te takie, powiedzmy, transgraniczne.
Pełniły rolę autostrad,
tak,
bez infrastruktury.
Dokładnie. No i właśnie te pobocza tam pełniły rolę, powiedzmy, takiego dodatkowego pasa, tak? Gdzie te pojazdy czasami się, nawet właśnie jadąc od strony granicy zachodniej, od Świecka, czy Słupic z 92, to czasami też się obserwuje takie sytuacje, że dwa pojazdy jadą obok siebie, tak? Czasami na cztery.
Aczkolwiek w świetle prawa pamiętajmy, że pobocze
tak.
Nie jest pasem ruchu.
Dokładnie.
Panie Arkadiuszu, panu teraz oddaję głos. Halo.
Dzień dobry. Powiem jedno. Zasada ograniczonego zaufania wszędzie i w każdych okolicznościach powinna obowiązywać. O tym się mówi chociaż nawet na kursach prawa jazdy. To, co może wykombinować współuczestnik ruchu, może nam, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z różnymi kierowcami, czy to o małej praktyce, czy o wielkiej brawurze, a jak to wygląda z tą brawurą, wystarczy spojrzeć chociażby nawet na kronikę policyjną z ostatniej doby. Nie u wszystkich to funkcjonuje. Ta uprzejmość, okej, ale w granicach prawa i zdrowego rozsądku.
Zgadza się.
Mhm. Dziękujemy panu bardzo. I panie Marcinie, dla pana kilka sekund na antenie.
Dzień dobry, ja też często podróżuję w kierunku Gniezna starą trasą krajową i też jest pobocze i bardzo dużo tam jest pól i bardzo dużo się porusza ciągników, kombajnów i gdyby panowie nie zjeżdżali właśnie troszeczkę na prawo, czyli na pobocze, to również bardzo ciężko by się jechało i tylko dzięki nim fajnie to się odbywa i ludzie dziękują awaryjnymi światełkami. Nie wiem, ja wiem, że to w Polsce jest takie już od 10 lat się tak przyjęło, że tak dziękują, no ale dziękują, no tak się nauczyli i dziękują. I uważam, że jest to fajne. Oczywiście tak jak pan tutaj przed chwilą powiedział, że wszystko w granicach rozsądku, ale gdyby oni nie zjeżdżali tymi wielkimi maszynami, no to osobówki stoją, tak? Jadą 30 na godzinę, bo taki traktor czy tam kombajn więcej nie pojedzie. Także uważam, że jest to miłe i wszystko z głową i będzie wszystko okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. 618-654-6564 numer do studia. Panie mecenasie, tu a propos tych ciągników na przykład jeżdżących ruchliwymi drogami, widuję też takie obrazki, że ten ciągnik, ten kierowca, który traktoru na przykład, który jedzie, on, ja tak to sobie to wyobrażam, że on czuje ten ciężar
tak,
na sobie za
ten
sobą.
Tak, stres na plecach.
Pan to rozumie, tak?
Ja to rozumiem, tak.
Ale czy to, bo spotykam takie sytuacje, że ten kierowca ciągnika na przykład rzeczywiście chce zrobić to miejsce, przepuścić ten sznur samochodów za sobą i potrafi nawet zjechać na wysypkę autobusową, żeby, no bo innego miejsca
tak,
nie ma.
Tak,
jak to ocenić?
Ja myślę tak, że z punktu widzenia płynności ruchu, zachowanie jak najbardziej, bym powiedział, kulturalne i bym powiedział w tej kwestii poprawne. I to jest właśnie to, czym my, panie redaktorze, rozmawiamy w tej chwili, czyli te takie niepisane zasady, bo słuchacze tu słusznie zwracają uwagę, że powiedzmy taki pojazd jak kombajn duży, no nawet jak on zjedzie powiedzmy na to pobocze, no to i tak tego miejsca za dużo nie ma, ale zawsze to wyprzedzanie jest łatwiejsze. Tylko właśnie to jest to, co przed chwilą też pan powiedział, że taki kierowca czuje za sobą, że ciągnie peleton, że tak powiem, i czasami te jego manewry chcące ułatwić innym kierowcom życie, no mogą zostać podjęte w nieodpowiednim miejscu, mogą się przyczynić do jakiegoś zdarzenia też, więc tak, słuchacze trafnie powiedzieli, wszystko z głową, ale co do zasady, takie zjeżdżanie, no wiadomo, z punktu widzenia prawa mówię tylko, tak, no jest niepoprawne, tak?
Panie mecenasie, a czy pan w swojej praktyce zawodowej bywa zmuszony albo po prostu taką linię obrony prowadzi, że właśnie dany kierowca, być może winowajca zdarzenia, no właśnie chciał postąpić, być może wbrew przepisom, ale zgodnie z tymi niepisanymi zwyczajami i doprowadził do tego czy innego zdarzenia.
Tak, no ja generalnie w sprawach karnych, gdzie tutaj bronię sprawców wypadków komunikacyjnych, czy broniłem, no to też stosowałem taką taktykę, gdzie starałem się przekonywać sąd, że okej, mamy pobocze, mamy linię ciągłą, nie powinno to zostać naruszone, ale są jeszcze te niepisane zasady, które są przyjęte przez kierowców i ten kierowca po prostu chciał się zachować w taki, a nie inny sposób. Jeszcze wracając jakby do tej sytuacji, o której wspomniałem na początku, gdzie wspomniałem o tym wypadku, czołowym zdarzeniu i wypadku śmiertelnym, no czasami trzeba się też zastanowić, to mówię też do, myślę teraz kieruję do kierowców zawodowych, czy wymiary i pojazdu pozwalają przeprowadzić taki manewr, bo jeżeli na przykład, nie wiem, obok siebie jadą dwa szerokie pojazdy, no wyjście na przykład rozmiarem pojazdu na pas sąsiedni, no może rodzić niebezpieczną sytuację, więc czasami może warto przeczekać, tak? Ja na przykład tak robię, czasami jadę, mijają te kilometry, nie mogę wyprzedzić, bo taki jest ruch czasami, nie ma miejsca bezpiecznego. Lepiej czasami poczekać na długą prostą, bo czasami się tak zdarzy, chwila, kawałek prostej, można wyprzedzić bezpiecznie i polecam to wszystkim.
Panie Marcinie, dla pana teraz antena, słuchamy.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu, tak się przysłuchuję i ja mam troszeczkę inne przemyślenia. Mianowicie, ja mam takie powiedzenie, jeżeli w Polsce chcesz, żeby na ciebie trąbili, to jeździ zgodnie z przepisami. I jakkolwiek jestem za poszanowaniem prawa, absolutnie, to uważam, że właśnie w tych sytuacjach, o których mówimy, jednak zdrowy rozsądek jest nieco bardziej wskazany. Chodzi mi właśnie o takie sytuacje, o których tutaj panowie mówili. Chodzi mi też o różne inne sytuacje. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. A żeby osiągnąć jakiś skutek, zwłaszcza w Polsce, to konieczna jest prewencja i konieczne jest karanie. Jeśli chodzi o kurs nauki na prawa jazdy,
to by się spierał
z panem. Pominmy ten temat liczeniem. Jeśli chodzi o edukację w szkołach, to też zero. Myślę, że gdyby takie dzieciaki miały rzeczywiście takie zajęcia, no może niekoniecznie z jakimiś makabrycznymi zdjęciami, ale dopasowanymi do ich wieku i przedstawiającymi skutki wypadków, jeżdżenia na przykład na rowerze bez oświetlenia, tego typu rzeczy, no to na pewno jakiś skutek by to wywarło. Druga rzecz, karanie. Niestety nasza policja nastawiona jest, to nie jest winy policjantów, ale z zarządzenia z góry, na fiskalność, bo wiadomo, że dla naszego budżetu państwa jest dużo bardziej korzystne ustawienie się 2 metry przed znakiem koniec obszaru zabudowanego, gdzie wszyscy już się rozpędzają, gdzie ani widu, słychu, żywego ducha i kasowanie wszystkich po kolei, wszystko zgodnie z prawem, wszystko zgodnie z przepisami. Tego typu działania no niestety wpływają na to, że ludzie tego prawa nie szanują. Na co natomiast, o co ja chciałbym zaapelować, ale to takie, bym powiedział, pewnie równie skuteczne jak list do świętego Mikołaja, to 2 rzeczy, które mnie do szału doprowadzają, a których, aż kończąc poprzedni wątek, po prostu jak najwięcej nieoznakowanych radiowozów. Jeżeli taki rzeczywiście pirat drogowy, nie osoba, która jedzie 10-20 km na godzinę szybciej, ale rzeczywiście taki pirat drogowy zostaje przez radiowóz zatrzymany, nieoznakowany, być może na pewno skończy się zatrzymaniem prawa jazdy, a dotkliwymi karami finansowymi, to taka osoba się drugi raz zastanowi. Wracając, 2 rzeczy. Pierwsza to hamowanie, a potem albo migacz, albo w ogóle nie używanie migacza. Tam, że używanie migacza dla większości osób to jest po prostu, nie wiem, poniżej honoru. Więc ja nie wiem, czy takie auto jak hamuje, to czy ja je mogę wyprzedzać z lewej, czy ono będzie skręcało w lewo, w prawo, czy się popsuło. To jest tragedia. Druga rzecz, to jest typowo Polska. To jest trochę na tej zasadzie, nie wiem, czy leczenia kompleksów z komuny, czy my to mamy w charakterze naszym narodowym, żeby być pierwszym. Dojeżdżam do ronda i ronda, które w cywilizowanych krajach służą do spowalniania ruchu, tak? Do tego, żeby każdy bezproblemowo mógł się włączyć do ruchu. U nas to wręcz coś przeciwnego. U nas ronda znaczy dodaj gazu, żeby broń Boże nikt z tej prawej strony przez ciebie nie wjechał. Bo to znaczy, że przegrałeś. Jesteś drugi w kolejce i nie dostaniesz tego telewizora, pralki czy lodówki, tudzież, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną, skoro pozwoli, żeby kobieta albo emeryt, a już nie daj Boże kobieta emeryt, wjechała przed tobą na rondo.
To się zgadza.
Także to są po prostu zachowania, gdzie ja się staram zachować anielską cierpliwość, mieć do tego duży luz, ale no naprawdę czasami mi tego brakuje, więc apeluję do was, drodzy kierowcy, zastanówcie się, co wy takimi zachowaniami pokazujecie. Swoją męskość, swoją błyskotliwość i wspaniałą technikę prowadzenia, czy chamstwo, brak kultury i tego typu cechy charakteru. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia, do usłyszenia.
Dziękujemy. Dużo wątków pan poruszył. Panie mecenasie, czy zechce pan coś skomentować, bo tutaj było...
No myślę, że tak. Pierwsza kwestia, bo pan tutaj powiedział, no na rondzie nie włączamy się do ruchu, to myślę, że taka, powiedzmy, lapsus językowy. Jesteśmy w ruchu, jak występują pierwszeństwa wjeżdżając na rondo. Ale no tak, no ja się zgodzę z panem. To jest prawda. To jest właśnie polska jazda, niestety jeszcze kiełkująca. Brak używania kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu notorycznie. Można by się pokusić, że pewne marki, no nie będziemy wymieniać oczywiście, ale myślę, że gdzieś w internecie można sobie poczytać, jakie marki, że tak powiem, nie używają kierunkowskazów, albo już są żarty, że nie montują w fabryce takich kierunkowskazów w tych pojazdach. No oczywiście to hamowanie złośliwe, no, spotykane jest to jeszcze na drodze. Ale chciałbym też podkreślić, bo może niewiele osób nie wie, niewielu słuchaczy, że Polska jako kraj otrzymała 2 lata temu od Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu nagrodę za największy spadek redukcji wypadków śmiertelnych na drogach w okresie od 2012 roku do 2022 roku.
No proszę.
Także mamy jakiś sukces, idziemy w dobrym kierunku, ale nadal jakoś w mentalności polskiego kierowcy jest właśnie ten wyścig na drodze. To, co słuchacz zauważył, ja muszę być pierwszy na rondzie, muszę pierwszy zmienić pas, muszę być szybszy, tylko że no nie na tym to polega. I właśnie słusznie pan też zwrócił uwagę, edukacja, tak? Ja myślę, że nie karanie, a edukacja. To co ja zawsze mówię mojej rodzinie też, gdzie często w serwisie YouTube lubię oglądać jakieś kompilacje zdarzeń drogowych, to moja rodzina mówi, daj spokój, że już jest to nudne, tak? Mówienie o tym ruchu drogowym, ale no właśnie czym skorupka za młodo nasiąknie, to jest właśnie to. I myślę, że dzieci, młodzież powinniśmy właśnie edukować komunikacyjnie, Bo weźmy na przykład taki wypadek w Krakowie w sierpniu ubiegłego roku, to słynne żółte Renault, tak, które uderzyło w przepust betonowy nad Wisłą. No do tych młodych ludzi nikt nie dotarł, tak? Słusznie w jednym z programów Jedź Bezpiecznie pan Marek Dworak wskazał, no nikt do nich nie dotarł i ta jazda właśnie pod wpływem środków odurzających zbyt szybka, w ogóle z pogwałceniem wszelkich zasad ruchu drogowego, no doprowadziła do tego, że mamy cztery ofiary śmiertelne, czterech młodych ludzi, których życie się zakończyło przedwcześnie, dlatego myślę, że niekoniecznie karanie, ale przede wszystkim edukacja. Mhm.
Ja jeszcze wrócę za chwileczkę po głosach kolejnych słuchaczy do kwestii kierunkowskazów i ich używania, a tymczasem pan Wojciech. Dzień dobry, panie Wojtku.
Dzień dobry. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą zauważyłem wielokrotnie, na takie pojedyncze ronda z jednym pasem. Wjeżdżają ludzie, włączają lewy kierunkowskaz, ale jak już zjeżdżają z ronda, to prawego kierunkowskazu nie włączają. Przecież to jest zupełnie absurdalne i niezgodne z przepisami, prawda? Ja bym chciał, żeby to może tak na łamach, znaczy na eterze skonsultować. Może część ludzi, którzy usłyszą to, zaczną jeździć normalnie.
Dobrze, no panie mecenasie, jak to z tym...
Powiedzmy tak... Używanie lewego kierunkowskazu na rondzie, powiedzmy takim zwykłym, bo pan tu mówi, jest naruszeniem. No w pewien sposób może i tak, ale ja zawsze mówię, że lepiej więcej niż mniej, tak?
To znaczy mi to pomaga, jak stoję przed rondem i widzę, że ktoś pokazuje, że jednak będzie przez to rondo jechał, a nie zjeżdżał.
Taka moda jest na przykład we Francji, tak? Jeżeli ktoś dużo odwiedzał Francję wakacyjnie, no to we Francji na rondzie kierowcy używają lewego kierunkowskazu. Skręcając, jak to się, no nie skręca się w lewo na rondzie, tak, ale powiedzmy używając to, skręcałem w lewo, używałem tego lewego kierunkowskazu. Natomiast użycie tego lewego kierunkowskazu, na przykład jest takie skrzyżowanie w naszym mieście w Poznaniu, Rondo Rataje, kierowane sygnalizacją światłą. Tam są wyznaczone pasy ruchu, które są przeznaczone do konkretnego kierunku i jeżeli ta sygnalizacja działa, to powinno się użyć tego kierunkowskazu wówczas. Mhm.
Dobrze, tyle pan Wojciech, a pan Arkadiusz. Halo?
Ja może jeszcze raz tutaj jako przywołany do odpowiedzi się zgłoszę. Odnośnie edukacji, szanowni panowie, tutaj w pracy zawodowej odbyłem tysiące spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Wierzcie mi, dzieci są wyedukowane, to co się potem dzieje jest to wina dorosłych. Druga rzecz, to co mój poprzednik powiedział, odnośnie tutaj tej sygnalizacji, tych kierunkowskazów, to jest też skutek tego, że jeżeli ktoś skończył kilkadziesiąt lat temu prawo jazdy, to od tego czasu do kodeksu drogowego nie zagląda. W dzisiejszych czasach nie jest to forma książkowa, ale można sobie chociażby nawet zajrzeć do internetu, sobie przypomnieć te przepisy, zobaczyć, ponieważ te kierunkowskazy część osób stosuje według starych zasad, według nowych zasad. Zobaczcie też, panowie, jak na przykład wygląda nazewnictwo znaków. Ile osób jeszcze stosuje chociażby nawet znak B36, to nazewnictwo, które było kilkadziesiąt lat temu zakaz zatrzymywania się i postoju. I tą nazwę stosują osoby. Mało tego, znaki typu D40, strefa zamieszkania, mało osób wie, na czym te znaki polegają. B39, to samo, strefa ograniczonego postoju. Na czym polegają, nie wiadomo. Bardzo też kuleje chociażby nawet znak postój taksi, gdzie wiele osób nie wie, na czym ten znak polega.
Ja rozumiem, że pan mówi o kierowcach. Pan mówi o kierowcach, oczywiście,
o
którzy
kierowcach
są po prawie jazdy, po egzaminie.
No jak najbardziej. No, jeżeli ktoś jeździ bez prawa jazdy, no to samo przez się może być tak, że może się nie zna na tych przepisach, bo nie kończył kursu i nie ma egzaminu. A są też takie osoby, które jeżdżą bez uprawnień do kierowania. Czyli tutaj z tą edukacją, tak jak mówię, te dzieci, młodzież, no jest edukowana, ale potem to, co się dzieje, to jest wina w dużej mierze nas jako dorosłych i my powinniśmy się bić w piersi.
Dziękujemy panu bardzo. Jakiś
No myślę, że nie zgodziłbym się z panem, że młodzież i dzieci jest edukowana, bo powiedzmy, jeżeli ja spotykam się też gdzieś na różnych spotkaniach z dziećmi i w jakiś ciekawy, przystępny sposób staram się zainteresować pewnymi zagadnieniami ruchu drogowego, to te dzieci no niekoniecznie są tym zainteresowane i tu jest, myślę, problem, ale słusznie przyznam panu rację, że później dorośli też, jeżeli ktoś już jest zainteresowany, nikt tego zainteresowania ze strony rodziców na przykład, no nie kontynuuje, bo na przykład w moim wypadku było tak, że ja zdając na prawo jazdy, mój tata bardzo dużo czasu poświęcił na, powiedzmy, doedukowanie mnie z zakresu ruchu drogowego. Rozwiązywał ze mną testy, poświęcał mi czas, nie wiem, gdzieś tam jak wykonywałem jakieś manewry samochodem na placu, jakieś rady i tak dalej.
I to było już, kiedy pan miał prawo jazdy, tak?
Przed jeszcze nawet, przed. Tak, na kursie, a jak miałem prawo jazdy, to już, że tak powiem, ja już sam się zacząłem, załapałem, że tak powiem, bakcyla do tego i jakby to później przełożyło się też na moją aktywność zawodową, ale mówię, no to jest właśnie ważne, żeby dorośli też jakby w dzieciach zaszczepiali tą ciekawość, żeby, bo to, słusznie pan zauważa, że to nie dzisiaj tylko drukowana książka, ale również możemy sobie odpalić internet w telefonie, zobaczyć, tak, przeczytać przepis z ciekawości, nawet nie wiem, ktoś może być pieszym, idę chodnikiem, o, to jest też zagadnienie. Czy możemy powiedzieć, że idziemy chodnikiem, czy idziemy drogą dla pieszych? Bo też jest takie zagadnienie w ustawie prawo ruchu drogowego, niedawno zmienione, gdzie chodnik jest w tej chwili już niesamodzielnym bytem, tylko częścią drogi dla pieszych. Droga dla pieszych przejęła jakby rolę chodnika, tak to się teraz nazywa. Więc takie na przykład ciekawostki pieszy mógłby sam rozstrzygać, czy ja w tej chwili się poruszam po drodze dla pieszych, czy po chodniku i tak dalej.
Kolejny słuchacz, witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałbym poruszyć jeszcze problem jazdy na tak zwanym zderzaku pojazdu, za którym jedziemy. Otóż przemierzyłem dużo tysięcy kilometrów po zachodniej Europie, krajach zachodniej Europy, Niemcy, Francja, Belgia i tam nie przypominam sobie, żebym spotykał takie coś, a natomiast w Polsce bardzo często siedzą mi na zderzaku i ja mam, mój wóz ma mocne zderzaki, także czasem robię taką nauczkę gościowi, że przyhamuje i on Oj. Prawie że we mnie uderza. I wtedy o dziwo umie. I wtedy po takiej nauczce umie zachować odpowiednią odległość. Także to jest też bardzo nagminna sprawa. Dziękuję.
Dziękuję. No nie polecamy takiego zachowania.
No bo to już jest prowokowanie właściwie zdarzenia.
Tak, no może dojść do zdarzenia drogowego i różnie może być to później potraktowane też, tak, ze strony prawnokarnej. Więc nie polecamy, ale na pewno też ganimy tych, którzy...
Ale ja rozumiem, że nasz słuchacz tutaj rozumuje według tego podobno świętego prawa, że jadący za mną musi zachować dystans,
wjechał
we mnie, tak? A tak jest, panie mecenasie?
No nie zawsze, tak? Każdy indywidualny przypadek, no bo nie zawsze jest tak, że ten, co wjeżdża, ponosi winę, ale tak się przyjęło w naszym kraju, że niezależnie co się dzieje, jeżeli ktoś we mnie wjechał...
A jak to w orzeczeniach sądowych? Zawsze ta zasada zwycięża, czy niekoniecznie?
To się zmienia, bo jeszcze niedawno było tak, że sądy stosowały taką zasadę, właśnie ktoś wjechał, no to jego wina, bo nie zachował bezpiecznego odstępu, szczególnej ostrożności i jest jego wina. Ale to się zmienia, tak? To wszystko zależy też, jaką taktykę przyjmie na przykład osoba, która jest obwiniona, tudzież oskarżona, podejrzana. Jeżeli ma obrońcę, taką taktykę przyjmie obrońca, no i trzeba po prostu przekonywać do swojej racji.
Czyli naszego słuchacza przestrzegamy, żeby nie nadużywał tego sposobu.
Raczej nie nadużywać i, że tak powiem, puścić takiego kierowcę, niech wyprzedzi, nawet, nie wiem, zjechać mu nawet na to pobocze, wyjątkowo, tak, niech jedzie przed siebie.
Dobrze, kolejny telefon odbieram. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry panom i dzień dobry wszystkim. Wie pan co, ja muszę panu powiedzieć, że wyznaję taką zasadę. Nie utrudniać jazdy innym kierowcom, prowadząc swój samochód. Przejechałem masę kilometrów, Bogu dzięki, jakoś tak to udaje mi się, ale kilometrów przejechałem masę. Natomiast jeśli chodzi o taką... Ja twierdzę, wie pan, że masę ludzi dobrze jeździ. No zdarzają się idioci, którzy... w każdym przypadku... Jakiś tam idiota się znajdzie, który nadużywa, który źle jedzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jednym z problemów jest również podejście do kierowców przez policję. U nas za jakiekolwiek wykroczenie, jeżeli cokolwiek jest, od razu jest mandat, wie pan? Tu jeden z panów powiedział, że no takie podejście fiskalne. To jest prawda. Ja powiem panu taki przykład. Byłem w Anglii, jechałem samochodem w Anglii z mieszkańcem tego miasta i wjechaliśmy w nocy. W nocy wyjechaliśmy, nie włączył światła. Zatrzymuje policjant, włącza mu światła i mówi, że jak wyjechałby za miasto, to by miał kłopoty. I za takie drobne przewinienia mogłaby być jakaś uwaga, jakaś nagana za niebezpieczne sprawy. Oj, to tak, to całkowicie ukarać została załatwiona. Natomiast u nas się karze praktycznie za wszystko. I to nie jest wychowawcze. To jest wręcz przeciwnie. To jest takie, wie pan, stawianie, ja ci teraz tu pokażę. I policja też wychodzi z drogi. Ja ci teraz pokażę, bo ty żeś źle jechał, ty masz coś złego, więc dawaj, ja ci tu dowalę. I kierowcy robią to samo. Też się zdarzają idioci kierowcy. Także.
Ale wejdę w panu słowo, przepraszam, tylko dopowiem. Ja myślę, że to wynika też z tego, że często kierowcy, nie znając przepisów, starają się policjantowi wmówić, że nie jest tak, jak on twierdzi. I wtedy automatycznie ten policjant się nastawia negatywnie i jest wyższa kara, tak?
Zgadza się, ale ja powiem panu przykład, taki przykład, jeden, śmieszny przykład. Zatrzymuje mnie policja i miałem przepalony licznik kilometrów, nie wskaźnik kilometrów, przepalona dioda. I faktycznie, w przepisach jest, że musi być wszystko. I wie pan, mandat mi daje za to. Wie pan, to jest śmieszne. Mógłby powiedzieć,
pouczyć.
Niech pan sobie tam wymieni tą diodę. Przecież nawet na przeglądzie ja wymieniłem później tą dziadę, znowu się przepaliła. To nie o to chodzi. Przecież wystarczy zapalić latarką, żeby wiedzieć. Nie. Mandat, 50 zł mandat. Nie będzie miał pan punktów karny. To takie żenujące jest. Nie? No i tu jest takie...
No jeżeli o takie przypadki chodzi, jak pan teraz powiedział, to mogę się zgodzić, że to jest troszeczkę nadmierne kara, nie uważam?
To jest nadmierne, wie pan. Tak. Kiedyś miałem taką sytuację, pan przyjeżdżałem, byłem w Pleszewie, przejeżdżałem przez ulicę, zapomniałem włączyć światło. Dosłownie przez ulicę z jednego sklepu do drugiego i tylko wjechałem na ulicę, ujechałem ulicą, wie pan, 20-30 metrów i policja wjeżdża za mną na parking, 200 zł mandatu, bo jadę bez świateł. No, żeby była jakaś tam brzydka pogoda albo coś. No zdarza się, można
by to już, to już tak pan mówi, to już jest takie...
Tak, wie pan, taka nadgorliwość. To jest takie niesympatyczne. Zdarzały mi się sytuacje również, że zatrzymał mnie albo coś. No i wie pan, kontrola tam, jakieś tam pouczenie dał czy coś. Ale generalnie jest to takie, ja ci tu pokażę, ja jestem ważny. A to nie tak. I ci kierowcy również tak idiotycznie niektórzy podchodzą. Tak,
dziękujemy panu bardzo. Tyle przykładów pan tutaj rzucił ze swojego bogatego doświadczenia kierowcy. Rozbrykali się państwo z telefonami.
Może ja, panie redaktorze, tylko opowiem taką anegdotkę. Bo pan wspomniał o złośliwości poniekąd w cudzysłowie policjantów, to w mojej rodzinie krąży taka opowieść, którą przeżył mój tata, który kupując nowy samochód w 97 roku, sprawdzając, że tak powiem, czy działają światła, okazało się, że gdzieś tam jest bezpiecznik przepalony, no i wiedział, po prostu podjechał do garażu, miał już ten bezpiecznik, podjechał pod dom, a policja akurat stała i policjant właśnie też chciał ukarać za brak światła, no ale tata, wiedząc o co chodzi, już ten bezpiecznik włożył i była właśnie komiczna sytuacja, bo panie kierowco, proszę zmienić światła, a światła świecą, tak? A przed chwilą nie świeciły. Także pozdrawiamy tego pana policjanta.
Tak jest. Pan Paweł, myślę, że to będzie jeden z ostatnich telefonów, który dzisiaj odbieramy. Panie Pawle, słuchamy pana.
No dzień dobry. Dotknęliście kwestii, którą ja się hobbystycznie, publicystycznie zajmuję. Ja to nazywam ogólnie chorobą moralną i powiem wprost, jako handlowiec, który przejechał do Niemiec i do Europy podobne kilometry co kierowcy zawodowi tirów, tak? Ja to obserwuję praktycznie na co dzień. Zadam pytanie retoryczne, co trzeba mieć w głowie, żeby przy 150, 160, 140 na godzinę podjechać komuś pod zderzak? To znaczy, że ten człowiek ma tyle w głowie, że mu natychmiast te uprawnienia należy odebrać, bo on jest chory. Chory na jednostkę chorobową, która co prawda nie występuje jeszcze oficjalnie w piśmiennictwie lekarzy, ale chory na jednostkę moralną. My wszyscy potrafimy potem pięknie płakać, jak się wydarzy tragedia, umiemy na różnych portalach zrobić zrzutki. W tym jesteśmy, proszę pana,
najlepsi. Natomiast zapobiegać, czyli eliminować z ruchu ludzi, którzy jawnie na kamerkach wykazują problem choroby moralnej, czyli kompletnego braku poważania innego życia, innego człowieka, bezpieczeństwa w ruchu lądowym i kalectwa innych ludzi, tego nie potrafimy do dzisiaj, nie wiem dlaczego. W związku z czym należy sprawy nazywać po imieniu, panie redaktorze. Jeżeli ktoś tak jeździ, to trzeba mu natychmiast zabrać te uprawnienia i ma jeździć wózkiem w Biedronce, a nie samochodem, bo samochód w rękach kogoś takiego to jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Ja proszę panu jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć na krótko, że ja częściowo mieszkam w Niemczech, gdzie jest nagminne wysyłanie ludzi na tak zwany idiotentest. Jakkolwiek by to śmiesznie i komicznie nie brzmiało, ja myślę, że oni sobie poradzili bardzo dobrze właśnie z takim zjawiskiem. Jeżeli ktoś takie coś robi, nie pierwszy raz i nagminnie, on lekceważy to, że ludzie chcą dojechać do wnuczka, do rodziny, do pracy, itd., to jego trzeba wysłać na idiotentest. No proste, proszę pana.
Dziękuję.
I ja uważam, że my powinniśmy to skrócić do i nazywać sprawy po imieniu. Jeżeli ktoś wsiada za kółko, już nie chodzi o to, że pijany, ale wykazując do tego stopnia brak zrozumienia zasad bezpieczeństwa innych ludzi, no to nazywajmy sprawy po imieniu. To człowiek jest chory. I tyle.
Dziękuję bardzo. Cóż dodać?
No myślę, że tak, no pan ma rację. No niestety na polskich drogach ekspresowych, autostradach panuje taka mania poganiania, że tak powiem. Wiele czynników się na to składa. Myślę, że właśnie częściowo też ten brak edukacji, bo nie trafia to do tych kierowców. Traktują autostradę jako długą, prostą tor wyścigowy. No cóż, prawdą jest, że poruszając się na przykład po autostradach niemieckich, no nie ma takich przypadków. Kierowcy potrafią się zachować, zjechać na prawy pas, umożliwić dalsze wyprzedzanie, a u nas, że tak powiem, czasami właśnie to poganianie, takie brak odstępu, no to cały czas zbiera niestety tragiczne żniwo.
Pan Sławek będzie ostatnim słuchaczem, który dodzwonił się do naszej dzisiejszej audycji. Oddaję panu głos.
Dzień dobry, to Bogusia.
A to przepraszam, jakiś mamy błąd w systemie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ale cieszymy się, że pani zadzwoniła, bardzo miło.
Tak, akurat mam chwilę wolną. Ja się zgodzę z tym panem, który poprzednio mówił. Jestem za tym, żeby karać piratów drogowych. Ja powiem dlaczego. Moje stanowisko też wygląda takie jest, ponieważ zginął mój tato, który właśnie został potrącony przez szybkiego kierowcę. Ja mam uraz do kierowców szybko jadących, w ogóle nie lubię szybkiej jazdy i powiem jeszcze tyle. Mieszkam przy drodze powiatowej, to jest teren zabudowany. Jak 1/10 kierowców przestrzega prędkości na tej drodze powiatowej, to jest dużo. Nie wiem dlaczego się tam od czasu do czasu nie ustawi jakiś policjant i nie skontroluje tych kierowców. Oni po prostu pędzą, bo im się wszystkim spieszy nagle do domów czy gdzieś tam, nie wiem. Przecież to jest wieś. Tam może wyskoczyć zwierzę, może dziecko wyskoczyć. No i co wtedy? I wtedy, tak jak ten pan mówił, jest tragedia dopiero, nie?
No tak.
A przecież po to mamy przepisy. Ja tylko panu powiem tyle, sama nie jestem kierowcą, ale jeżdżę z dziećmi. Mój syn zwiedził pół Europy i mówi, mamo, Austria, Szwajcaria, tam jak jest 50, nikt nie odważy się jechać więcej.
To prawda.
Jest taki mandat, że nie będzie, że do końca życia będzie spłacał. I tyle.
Dziękuję pani bardzo. No droga powiatowa, to możemy domyślać się, że maksymalna prędkość 90 na godzinę na drodze powiatowej, pewno tak. Więc...
Jeżeli poza terenem zabudowanym oczywiście.
Tak, poza terenem zabudowanym oczywiście. Panie mecenasie, jeszcze tylko na chwileczkę wracam do sprawy kierunkowskazów używania. Ich tutaj były w audycji przywoływane przykłady nieużywania w ogóle kierunkowskazów. Ale chcę zapytać jeszcze, bo bardzo często, bardzo wielu kierowców, tak ja widzę, włącza ten kierunkowskaz, no właściwie w momencie skręcania. No to jest też chyba tak, jakby nie włączył go w ogóle.
No to jest zbyt późno, tak? I to też może wprowadzać w błąd, może być przyczyną kolizji, nie daj Boże wypadku. Nie, no ten kierunkowskaz tak, przepisy stawiam, a jest jeszcze inna kwestia, że niektórzy, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, zmieniając pas na przykład, to rzucają ten kierunek raz, mignie i już wjeżdża na pas. No to nie tak to się powinno odbywać. I kierunkowskaz, pamiętajmy, też nie daje nam pierwszeństwa, tak? Bo niektórzy, przecież widział pan, pani, że miałem włączony kierunkowskaz, czemu mnie pani nie wpuściła. No jak zmieniamy pas ruchu, czy wykonujemy przy zmianie pasa ruchu, musimy ustąpić tego pierwszeństwa, tak? To kierunkowskaz nie stanowi o tym, że mamy włączony kierunkowskaz, to inny kierowca musi nas wpuścić. No nie musi, może, nie musi. No i pamiętajmy, że ten kierunkowskaz, żeby był włączony odpowiednio wcześniej, tak? Żeby to było jasne i czytelne. Właśnie czytelność na drodze to jest jeszcze cały czas problem w Polsce. A jeszcze chciałem na koniec jeszcze dodać, że często też na drodze jeszcze spotykam takie zaszłości, że wjeżdżamy na przykład, mamy tablicę teren zabudowany, a nad tą tablicą mamy znak ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. I ktoś może powiedzieć, bez sensu to oznakowanie, tak? Bo i tak jest 50 w terenie zabudowanym. Ale to jest jeszcze znak, który był umieszczony na starym stanie prawnym, kiedy w godzinach 23.05 rano mieliśmy prędkość w terenie zabudowanym 60 na godzinę, tak? I dlatego jest to obniżenie prędkości w tych godzinach. Teraz już mamy cały czas 50, więc no, powinny to być jakoś zaktualizowane, ale jeszcze się spotyka takie miejsce.
Proszę Państwa, niezwykle chyba ważnych spraw dotknęliśmy tutaj. Tak. Myślę, że pokazaliśmy też i tutaj dajemy to Państwu pod rozwagę. Dużo mówiliśmy o niepisanych zasadach poruszania się po drogach. I okazuje się, że one są równie ważne jak te pisane, panie mecenasie.
Tak.
I lepiej je znać, niż ich nie znać, nawet jeżeli ich nie stosujemy.
Tak, dokładnie. Lepiej je znać, ale stosować się do prawa. Powiem tak, chociaż może konkluzja taka, lepiej je znać i stosować z rozsądkiem, tak? Słuchacze powiedzieli, bo czasami jednak dla płynności ruchu warto je zastosować, ale bezpiecznie przede wszystkim. Bezpiecznie upewnić się, czy możemy to zrobić, nikomu nie zagrozimy, tak?
Jestem dziwnie przekonany, że nie była to ostatnia wizyta pana Marcina Talmy, radcy prawnego w naszej audycji. Będziemy wracać do tematów komunikacyjnych, do infrastruktury drogowej Poznania i nie tylko, właśnie w rozmowie z panem mecenasem. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Polacki z Państwem zostaje, a my, czyli mecenas Marcin Talma, radca prawny.
Dziękuję bardzo Państwu.
I ja, Rafał Regulski, to studio opuszczamy. Dziękujemy, do usłyszenia.